Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Z danych Służby Więziennej wynika, że ponad połowa skazanych po wyjściu z więzienia wraca na ścieżkę przestępczą. Zdaniem specjalistów to efekt braku systemu, który pomógłby im odnaleźć się na wolności. Tę lukę wypełnia ośrodek readaptacyjny Mateusz z Torunia, który został założony przez Waldemara Dąbrowskiego.
Ośrodek odwiedziliśmy w 2014 roku. Powstał reportaż pod tytułem Taki lukier cukier. Oto fragmenty.
Tutaj mieszkają chłopacy. Generalnie, jak ja tutaj przyjechałem, opanowałem ten barak, to on, ten budynek cały był zapleśniały, bez okien, bez drzwi, tu nie było nic. Tu jest pierwsza sypialnia, że tak powiem, tu mieszkają chłopacy.
Tu jest spokój, tu jest cisza, tu jest przyjazna atmosfera, tu jest rodzinna atmosfera przede wszystkim. Można poczuć się potrzebnym, tak jak widać na załączonym obrazku, w radiu tego nie widać. I już, a to ważne rzeczy.
Ja na przykład 3 lata i 2 miesiące siedziałem, nie? No, ja byłem za złodziejstwa, za przekręty dobre. I wyszłem, nie? Też nie mogłem się odnaleźć, nie? No trafiłem tu przez panią kurator, nie? Jeśli tu przyszłem, to stanąłem na nogi, tak? Prawidłowo. I wszystko się odmieniło, nie? Rachunek sumienia wyszedł inaczej, nie? Ile jestem tu? 1,5 roku. Mam na razie pracę. Wiadomo, każdy chce wyjść, nie? A jeśli nie ma gdzie iść... Nie? Rodzina też się ode mnie odstąpiła, ja byłem w areszcie. Mam gdzie spać, nie? Dostanę kromkę chleba, a nie, że jestem teraz na ulicy i bym znów pił, tak? I dlatego to się do mnie liczy, nie? Szanuję Waldka, bo szanuję, wiadomo, nie? Dostałem pomocną rękę, dostałem, tak? I to trzeba szanować, tak? Bo tak, to co? Tylko kopa w tyłkę i wychodzimy, nie? Na zewnątrz i co? Pijemy, tak? Bo nie mamy się gdzie podzieć, tak? Nie mamy gdzie spać, nie mamy co jeść. Tylko kradniemy, tak? No tak na to wychodzi.
Byłem w szpitalu, a ordynator tego oddziału dobrze zna tutaj Waldka i mówi, mój kolega prowadzi taki ośrodek, chcesz spróbować? No i tak spróbowałem i jestem tu miesiąc. Waldek też jest trzeźwiącym alkoholikiem. On zna to, jak się coś ze mną dzieje, coś nerwowy jestem, mogę w każdej chwili podejść, Waldek, mogę z tobą porozmawiać i on mnie zrozumie, bo... Nie ubliżając nikomu, ale na terapii wielu terapeutów jest, którzy po prostu wyuczyli się z książki. Ja mu mówię, że taka sytuacja nie zgadzała się, bo tego w książce nie ma.
Powiem wam tak, tu są i prawnicy, artyści, plastycy, ludzie z tej górnej półki, ludzie z tych nizin społecznych, ale to jest jedna cała rodzina.
Mieszkałem 25 lat w Warszawie, tam pracowałem w agencjach reklamowych, dużych, sieciowych. Byłem szefem studia w kilku miejscach, ale najpierw poszedłem do zakładu karnego odsiadywać wyrok przeciwko skarbowi państwa. Poważny zarzut, w związku z tym poważny też wyrok. Chciało się szybkich, łatwych pieniędzy, w związku z tym zrobiło się niefajną rzecz, ale konsekwencją wyroku też jest utrata rodziny, później utrata domu.
Ja często mówię, że hokej w życiu mi pomógł i przeszkodził. Pomógł, bo są jeszcze osoby, które mnie pamiętają, znają, jak tutaj grałem w Polsce i starają mi się dopomóc. Zaszkodził, bo się uzależniłem i też pomógł mi, bo gdyby nie to, że ja się uzależniłem, tego by nie było. Bo jakoś jeszcze nikt nie wpadł na to, żeby pomagać ludziom, którzy skończyli terapię uzależnień, którzy powracają z zakładów karnych i tak naprawdę nie mają gdzie pójść, a są to ludzie, których można społeczeństwu przywrócić. Ja wiem, co musiałem zrobić, że ta agresja, która we mnie była, jako w zawodniku, w Waldku zawodniku, jak można było sobie z tymi uczuciami i emocjami poradzić. Po prostu przekazuję im to, co przeżyłem i udaje się to.
Jeszcze raz niepewność mą wyleczyć mi zapychę i kłamstwa same nałogi.
pierwszy kieliszek alkoholu, takiego mocniejszego, wypiłem, i może mi nie uwierzycie, ale naprawdę jeden jedyny podczas mojego pierwszego ślubu. To był kieliszek jakiejś tam wódki. Po rozwodzie z moją pierwszą żoną, mój drugi związek był z kobietą, która już miała dziecko, właśnie Mateuszem, to jest zdjęcie tam. Zajmowałem się Mateuszem od jego 8 miesiąca życia do 25 roku życia. Jest to chłopiec głuchoniemy, upośledzony w stopniu znacznym. Płacił mi jakby swoim uśmiechem. Po tym pierwszym rozpadzie, kiedy już zamieszkałem sam, dostałem propozycję grania we Wiedniu, w Austrii. Brak kontroli. Fajne, naprawdę fajne życie, ale ono często się łączyło jakby z jakimiś tam kolacjami, jakimiś alkoholem. Przekroczyłem tą niewidzialną granicę uzależnienia. Radziłem sobie na lodzie, radziłem sobie w domu. Z perspektywy czasu wiem, że to był początek mojego końca, ale było fajnie. Przyszedł taki moment, kiedy alkohol mnie usypiał, haszysz mnie budził do życia. Wstawałem z łóżka. No to był koszmar. Koszmar dlatego, że przyjechała moja żona tam. Ja kombinowałem jakieś wyjazdy. Też z perspektywy czasu mogę sobie powiedzieć, jakim byłem. No nie chcę głośno tego mówić. No nie byłem dobrym człowiekiem. Ale to musiał przyjść taki czas, kiedy zweryfikowałem jakby swoje życie i zastanowiłem się nad tym w ogóle, co robię. I niby z jednej strony tutaj dobry zawodnik, fajny facet, w sensie takim, że robi tam jakąś robotę, ale z drugiej strony znałem siebie jako prawdziwego Waldka. Tylko ja. Jak oszukiwałem żonę, że jechaliśmy na przykład na jakąś imprezę, miałem butelkę wódki już gdzieś tam w łazience, przy stole, Waldek, nie pij tyle, bo wiesz, no w porządku wszystko, nie? Czyli ktoś nam próbował mi wlewać alkohol, nie, już dziękuję. Szedłem do toalety i tam sobie pozwalałem, nie? Podeszła do mnie kiedyś moja koleżanka, która jest trenerem jazdy figurowej na lodzie. Ja byłem taki, powiedzmy, wczorajszy. I ona mówi: Waldek, co ty ze sobą robisz? No i pojechałem wtedy do ośrodka w Rożnowicach pod Poznaniem. Tam poznałem fantastycznego człowieka, takiego Marka Stefaniaka, któremu pomógł Marek Kotański. Wyciągnął go. Marek Stefaniak był dwubiegunowo uzależniony od alkoholu, od narkotyków i jeszcze siedział w więzieniu. Bardzo dużo mi opowiedział o sobie, o swoich przeżyciach. Bardzo dużo mi powiedział Kotański. Opowiedział mi bardzo dużo o Rysiu Ridlu z zespołu Jam. Oni razem byli na jakimś tam detoksie czy na czymś. Marek Stefanie powiedział mi: posłuchaj tych jego utworów. Ja zacząłem słuchać te jego utwory i mówię: kurczę. Ja mówię: jak mogę zdobyć ten film Skazany na bluesa? Obejrzałem ten film, mówię: kurczę, blady, to wszystko poskładałem jakby w jedną całość. Przyjechałem do Torunia, zobaczyłem takie rozwalone coś. W tym miejscu spałem pierwszą noc. W czapce, w butach, w rękawicach, na rękach, bo to był 28 styczeń. I dwie torby ciuchów. Przespałem tą pierwszą noc, zacząłem to tworzyć. Przyszła jedna osoba, Waldek, bo ja też bym chciał, ale nie wiem, jak to zrobić. Ja mówię: dobra, to chodź, coś będziemy myśleć. No to były początki. Po czasie ten budynek rozwalający się, rozpadający się z dziurawym dachem został jakby przeznaczony ośrodkowi readaptacyjnemu Mateusz jako miejsce na działania statutowe.
A jak jest dzisiaj?
Cały czas myślicie o tym, żeby się rozwijać i między innymi taki ośrodek również w Grudziądzu powstaje, czy też powstał, kiedy tam dziewczyny się pojawią?
Ośrodek w Grudziądzu został otwarty pod koniec ubiegłego roku. Dziewczyny już spędziły pierwsze spotkania opłatkowe, na które przybyły. Staraliśmy się stworzyć taką atmosferę domową, bo są to kobiety po takich dość wysokich wyrokach i przybliżyć im jakby to ciepło rodzinne. W tym domu jest kominek, który dodatkowo, że tak powiem, nastrajał to wszystko.
One jeszcze są w więzieniu, wyjdą niebawem, za kilka miesięcy i wy już teraz się staracie, żeby one nie przeżyły takiego szoku wychodząc na wolność, prawda?
Generalnie chodziło mi o stworzenie opóźnienia konfrontacji z rzeczywistością po opuszczeniu zakładu karnego. Wymyśliłem sobie z zakładem karnym taki program, który nazwaliśmy Przedsionek Wolności. Mam możliwość brać te dziewczyny na przepustki od 48 godzin nawet do 3 dni do tego domu, gdzie mieszkam z dziewczynami, gdzie o wielu rzeczach, które mogą je spotkać, gdy te bramy więzienia się za nimi zamkną. O tych rzeczach właśnie mówimy. Dziewczyny przyzwyczajają się do takiego normalnego funkcjonowania w całkowicie innym miejscu. Kobiety są w sytuacji tragicznej. Te młode są podbierane, że tak powiem, przez jakieś tam grupy, gdzie są wykorzystywane na różny sposób i w różny sposób. W momencie, kiedy na pewne rzeczy się nie zgadzają, bardzo często z powyrywanymi włosami, z powybijanymi zębami i tak trafiają na ulicę i tak. Ja nie chcę tych kobiet usprawiedliwiać, ja nie chcę tych kobiet wybielać, bo one już popełniły jakiś czyn, za który zostały skazane, poniosły konsekwencje. I po prostu jeżeli my znowu im nie pomożemy, to ta patologia będzie się rozszerzała. Tylko dlatego, że nie mają gdzie przenocować, dlatego, że nie mają tej kromki chleba, po prostu zgadzają się bardzo często wbrew sobie. Taka jest rzeczywistość. O tym się nie mówi, bo po co mówić o problemie?
Byłem w zakładach karnych, w jednym, drugim, co mnie mam, po wyroku 10-letnim jestem. Jeszcze z młodych lat tam pobicia, kradzieże takie tam. I wychodząc z zakładu karnego nie miałem nic, po prostu nic, ani złotówki w kieszeni. Po prostu zostałem wypuszczony bez pasku na ulicę. Do rodziny nie miałem powrotu, każdy się ode mnie odsunął. Poszukałem sobie jakąś tam pracę na czarno, na budowie. Pracowałem, spałem na tej budowie też tam w takim drewnianym baraku. Byłem ponad 3 miesiące i pewna taka pani mi powiedziała właśnie, że jest tutaj taki dom, gdzie można przyjść, zobaczyć, spytać się. No i tak trafiłem tutaj.
No hulałem od 15 roku życia. Nadużywałem alkoholu. Trafiłem do zakładu karnego, spędziłem tam kupę lat. Po wyjściu myślałem, że będzie wszystko dobrze. I znowu trafiłem do zakładu karnego. Łatwo pieniążki przychodziły, łatwo się spożywało alkohol, szybko przychodziły pieniądze, szybko się je traciło, szybko się traciło kontakty z rodziną. Po pewnym tam czasie zostałem sam, nie? Wszyscy się odwrócili ode mnie. Trafiłem do szpitala. Było ciężko. Do psychiatryka raz po wyjściu ze szpitala. Szukałem sobie znowu takiego miejsca, żeby już wszystko będzie dobrze, ale nie, z powrotem wpadłem w towarzystwo, te, które przed szpitalem. Nawróciłem po prostu z powrotem do swojego tam bytu po szpitalu. Siostra znalazła właśnie, dzięki siostrze trafiłem tutaj, gdzieś tam się dowiedziała o tym miejscu i po szpitalu tutaj przyjechałem. No tutaj się po prostu jestem troszeczkę czasu i wyjeżdżam do siebie tam do miasta, bo nie jestem z Torunia. Nie piję, nie spożywam alkoholu już od czasu. Odnalazłem się tutaj po prostu w gronie tych ludzi, w gronie Waldka, bo dużo mi pomógł psychicznie przede wszystkim, nie? Materialnie i psychicznie, no materialnie z tego względu, że mam dach nad głową.
Popełniałem przestępstwa, po prostu jakieś napady rabunkowe i po prostu odsiedziałem już tak dosyć sporo, jakieś 10 lat będzie już, nie? I teraz 20 października odsiadywałem jeszcze warunkowe zwolnienie i wyszedłem na wolność. Wychodząc z więzienia, no nie miałem się gdzie udać. Nie udzielono mi tam żadnej takiej pomocy pieniężnej, żebym mógł przygotowo wynająć mieszkanie, czy nawet przygotowo na jakiś start, żeby było, nie? To musiałem przygotowo oszukać w zakładzie karnym, napisać prośbę, że się udaje przygotowo do Legnicy, czy tam gdzieś dalej, żeby dostać większą kwotę pieniężną. I dostałem tylko 150 zł, po czym wychodząc z więzienia udałem się do ośrodka dla bezdomnych, gdzie tam po prostu też nie udzielałem żadnej takiej pomocy w jakiejś tam w postaci rzeczy czy coś. Byłem w opiece, pytałem się, czy mi dadzą jakieś pieniądze na jakieś ciuchy, czy coś takiego, czy jakieś rzeczy kosmetyczne. Tydzień czasu byłem w schronisku, po prostu odeszłem stamtąd, nie? Bo już miałem tego wszystko dosyć, tam kradną. W ogóle warunki są straszne, nie? Po prostu no, znalazłem tam jakąś pracę, trochę pracowałem, trochę tam, później zacząłem, trochę kradłem, nie? Żeby mieć na życie. I po prostu usłyszałem o tym miejscu, o Mateuszu, o tym domu właśnie. No i postanowiłem tu przyjechać, żeby jakoś tak, kurde, zmienić swoje życie. Bo tu dach nad głową jest, ciepło jest, jedzenie jest. Tylko teraz chodzi mi o to, żeby znaleźć pracę, żeby jakoś tam wyjść na prostą, nie? I już myślałem, że już w ogóle nic mi nie pomoże i cały czas będzie to samo, jak od małego tam w ośrodku wychowawczym byłem, nie? I po prostu te życie uliczne i to po prostu to wszystko, no jestem tak nauczony, a tutaj jest po prostu inaczej, nie? To jak normalnie tak, no miło, jest sympatyczny. Tylko po prostu jak się wychodzi z więzienia, jak się nie ma pieniędzy, nie ma się dachu nad głową, nie? No to jest, no trudno jest, nie? No to się wybić, no to jest trudno, bardzo, bardzo trudno, nie? Każdy wychodził z więzienia, przygotowałby, dostał jakąś tam jakąś odprawkę albo, nie wiem, jakieś mieszkanie, chociaż nie jakieś nawet małe, jakiś pokój jeden, nie? No to już było całkiem inaczej, nie? Bo wtedy można gdzieś tam pracę znaleźć tego, a tak to kurde, jak się nie ma nic, no to... cały czas do tyłu, a później znowu się trafia do więzienia, później znowu się wychodzi. Tak jak dwa razy teraz znowu na zimę wychodziłem. Zimą to już tak z robotą to jest ciężko. I to tak, kurde, później znowu się nazbiera, później znowu się trafi i tak w kółko, nie?
Bardzo często powtarzam, że no niestety, przykro jest to powiedzieć, ale nasze państwo nie jest w ogóle przygotowane na pomoc dla osób powracających z zakładów karnych. To tak się zatrzymuje na etapie dania takiemu człowiekowi 150-250 zł, brama się zamyka i tak naprawdę przestajesz już nas interesować. Uważam, że powstawanie takich domów, które ja i wielu moich przyjaciół nazywamy taką śluzą wolności, jest bardzo potrzebne. Potrzebne jest dlatego, żeby opóźnić tą konfrontację z rzeczywistością dla tych ludzi. Jednak przez wiele lat spędzonych w zakładzie karnym są otoczeni jakąś subkulturą więzienną, są pewne nawyki, pewne przyzwyczajenia, które trudno jest zgubić na wolności. Poza tym brak akceptacji ze strony społeczeństwa powoduje, że my przestajemy w ogóle myśleć o tym, żeby pozbyć się pewnych nawyków z więzienia, bo to nam dawało jakieś miejsce w hierarchii tej więziennej. Te ich zachowania znowu powodują to, że nasze społeczeństwo staje się mniej bezpieczne. Dlatego uważam, że gdyby powstawały takie domy z odpowiednim zapleczem właśnie dla tych ludzi, które pozwoliłoby tym osadzonym wracającym na wolność właśnie na nie takie bezpośrednie zderzenie się z rzeczywistością, tylko takie bardziej spowolnione, wydaje mi się, że to byłby najlepszy sposób, żeby tym ludziom pomóc.
Jak wygląda właśnie to spowolnione wchodzenie z powrotem w rzeczywistość? Bo wy tutaj pomagacie i w znalezieniu pracy, i w odbudowaniu jakichś takich relacji z rodziną.
Przez Dom Mateusz w Toruniu, przez ten dom, który stworzyłem, przeszło 119 osób, z czego tak naprawdę nikt nie wrócił do zachowań recydywy, nikt nie wrócił do picia czy do ćpania. Mam z tymi ludźmi kontakt, rozmawiam z nimi, oni sobie układają życie, w inny sposób patrzą na świat. Ten dom ma jakby za zadanie tych ludzi uspokoić przede wszystkim, żeby oni zaczęli pracować nad swoimi emocjami, chorymi uczuciami. Oni bardzo często nie potrafią nazwać swoich emocji czy uczuć, ale działają mechanicznie. Poza tym odzyskanie przede wszystkim swojej wartości. Ci ludzie trafiając tutaj mają często w sobie taki ból samotności, nawet ból istnienia, bo są to też osoby, które są po próbach samobójczych. Czyli odzyskanie tej wartości i spojrzenia w perspektywę życia w inny sposób, no to jest chyba właśnie ta wartość, którą te domy powinny tym ludziom dawać.
Czym się różni właśnie ta terapia tutaj, w tym domu, od tej terapii, w której oni często biorą udział, prawda, ale która nie przynosi efektu? Co sprawia, że tu akurat ten sukces udaje się osiągnąć?
Nie skupiam się tylko i wyłącznie na uzależnieniach, nie skupiam się, że tak powiem, na prostowaniu ludzi na siłę. Raczej podchodzę do tego na zasadzie twój wybór i twoja decyzja kształtuje twoje życie. Więc jeżeli chcemy się pozbyć problemów jakichś, powinniśmy się bardzo mocno zastanowić nad tym, jaką decyzję podejmiemy, jakiego dokonamy wyboru. Powiem, że udaje mi się to zrobić. Pewnie, że są osoby, do których trafić ciężko, że jest to proces, że nie jest to kwestia tam miesiąca czy dwóch, bo nawet jest to proces, który trwa jeszcze dłużej. Dlatego w tym domu i w tych domach, które robię na chwilę obecną, pobyt człowieka tak naprawdę jest w założeniach od 6 do 12 miesięcy, z tym, że są osoby, które mieszkają tutaj dłużej. Ja staram się wypuszczać te osoby wtedy, kiedy tak stoją mocno na betonowych nogach. Oni mają czas, możliwość do spotykania się z rodzinami, do poznawania innych kobiet czy innych mężczyzn, z którymi mogą normalnie się spotykać, bo to nie jest ośrodek, zaznaczam, to jest dom, gdzie zasady są takie typowo domowe. Przychodzi mieszkaniec, mówi, że chciałby pójść do żony na cały weekend i po prostu idzie. Dzwoni do mnie wieczorem, Waldek, jest wszystko okej i ja nie mam powodu temu człowiekowi nie wierzyć, bo też podstawą jest takie zaufanie działające w dwie strony. To jest podstawa. Podstawą też jest umiejętność wiary w tego drugiego człowieka. Nie jakieś tam naciski w sensie, że musisz coś zrobić. Ja podchodzę do tego, zrób to, kiedy jesteś gotowy na to. I no nie wiem, udaje się to. Od dawna operuję sloganem sportowym, że wszyscy, jak tutaj mieszkamy, gramy w jednej drużynie. I żeby wygrać mecz, a jest to nasza trzecia tercja, to trzeba po prostu dobrze grać. Słabi zawodnicy, no niestety odpadają. Dobrzy zawodnicy mają jakiś cel wygrania tego meczu, a ten mecz się nazywa tak naprawdę życie.
Wcześniejsza terapia, czy te wcześniejsze spotkania z wychowawcami w więzieniu?
Nie, no w ogóle to jest w ogóle śmiechu warte wszystko, nie? Bo to wygląda oczepnego. Nie? Tam psycholog to w ogóle nie pomaga, tylko przygodowo jak się ma, jak już tam już jesteś zdenerwowany czy coś, no to się udaje do psychiatry, jakieś tam leki przepisze i to wszystko, żeby być spokojnym. Nie? No ale to nie tędy droga, żeby no, teraz jakieś psychotropy zażywać czy coś. Nie? No to są różne takie społeczności, rozmowy, po prostu bardziej to do mnie trafia, nie? A we więzieniu to wiadomo, nie? No wszyscy na odczepnego, przyjdzie taka pani psycholog, czy tam psycholog jakiś tam przyjdzie, no to dwa zdania zamieni i po prostu, ale to tylko jeżeli coś się tam zrobi, bo człowiek w pewnym momencie nie wytrzymuje, no to później jest problem, dostaje się jakieś wnioski o ukaranie, no i wtedy te do psychologa biorą, nie? Tam kilka razy odmawiałem w ogóle takich spotkań, bo już miałem tego dosyć, bo przecież tak nic nie pomogą, nie?
Nawet jeżeli wy potrzebujecie tej rozmowy z psychologiem i faktycznie chcecie się zmienić, to po tej drugiej stronie nie ma takiego zrozumienia, jak jest tutaj?
No tak to jest. No właśnie pan prezes to no, w porządku człowiek, nie? No to w ogóle jest miła atmosfera, no tak jak w domu, nie? Znaczy w domu, no to chyba dla mnie to jest lepiej jak w domu, bo w domu tak nie miałem takich warunków i w ogóle, nie?
A jak wygląda ta codzienność tutaj? Co robicie? Jak żyjecie? Jakie są relacje tutaj między wami?
No po prostu no, ogólnie, no to co robimy? No to przygodowo rano wstajemy, nie? No jakieś tam porządki, ma jakieś swoje dyżury czy coś, nie? Się posprząta, coś tam porobi, nie? No i później jest czas wolny, nie? Dla siebie, nie?
Przychodził pan resocjalizację? Jak ta resocjalizacja wyglądała w więzieniu czy po wyjściu zaraz po...
No, nie ma żadnej tam resocjalizacji, to jest po prostu tylko ugnębienie człowieka i to jest wszystko. Człowiek trafia do zakładu karnego i staje się nikim po prostu, niczym. Nie masz z nikim pomocy. Były tam wychowawcy tego, co zamierzam zrobić po wyjściu. Plany miałem różne. Miałem prawo jazdy, pracowałem trochę jako kierowca, straciłem prawo jazdy, bo byłem pod wpływem alkoholu też i może też z mojej winy trochę tam tego, bo wiadomo, nikt nie jest ideałem. Tak jak człowiek się uczy na cały czas na własnych błędach i tak jest.
A tutaj jak jest?
Tu jest normalnie, tu jest normalny dom. Nie wolno tutaj, nie ma żadnej przemocy, nie ma agresji, nie wolno pić. To jest po prostu dom dla ludzi silnych.
Czym różnią się te spotkania wychowawcze od tych, które były w więzieniu? Bo tak jak pan powiedział, byli wychowawcy. Tutaj jest Waldemar Dąbrowski.
Tu jest tak jak w rodzinie, nie? Wiadomo, wstaję, robię porządek, ścielę łóżko, rano do pracy. No większość tutaj z nas pracuje, niektórzy są, co poszukują pracy, ale ci, co nie wychodzą do pracy, to mają zajęcia tutaj na miejscu, rąbanie drzewa, palenie w piecu, obejście podwórka, tak codzienne porządki w pokojach, takie rzeczy. Nie?
A na spotkaniach o czym opowiada? Na co zwraca wam uwagę?
Nie ma takich tam zbytnio jakichś tam uwag. No. Przede wszystkim trzeba być po prostu sobą. Nie?
Ja też próbuję przewartościować wasze życie, żeby się ponownie nie pogubić.
Żeby nie wrócić tam, tak jak niektórzy, nie piję po roku, jest super. To nie jest tak. To trzeba z tym walczyć. Nie? Po prostu w moim przypadku nie piję już ponad 8 miesięcy i nie jest to powiedziane, że układając sobie życie, wyjdę stąd czy tego, że powiem nie, dziękuję, nie piję, bo to jest różnie, nie? Ale na razie jest jak jest, jestem tutaj, jest mi tutaj dobrze.
Tutaj sobie wszyscy pomagamy, nie? Ja w tej chwili gotuję, wszyscy jedzą, nie? Kto inny tu znowu sprząta, ten, który nie pracuje, no normalnie żyjemy tak jak w normalnym domu, nie? Wróciły kontakty z moją siostrą, bo przez 15 lat nie mieliśmy kontaktu. Odbiłem po prostu od rodziny. No i co? No, kto by chciał z pijakiem rozmawiać, nie? I przede wszystkim o czym? No, wróciły kontakty i teraz jest dobrze, no.
Przychodzi do mnie człowiek i mówi, wiesz, dzisiaj miałem słaby dzień. Myślę o tym, czy myślę o tamtym. U nas się mówi wtedy, idź porąbać drewno, przyjdź, porozmawiamy. Często widzę przez okno, że rąbią 2, 3, 4 osoby to drewno, czyli te emocje negatywne jakoś tam rozładowują ze sobą. Wyciszają się. To jest skumulowane bardzo wiele emocji u tych ludzi po tych większych wyrokach i właśnie to nieradzenie sobie, bo no w więzieniu na agresję odpowiadało się agresją. W tym domu jest całkowity zakaz agresywnych zachowań, całkowity zakaz używania słów wulgarnych czy mówieniu tym językiem więziennym, tak? Tu mówimy po polsku, agresję możemy rozładować w ten sposób. Mamy 3 psy, też chłopacy przychodzą, Waldek biorę psy na spacer. Okej, i też wiem, że ten człowiek po prostu chce pobyć sam, ale chce pobyć z kimś, kto tak naprawdę nie opowie, co on w tym czasie robi. Wycisza to. Ja kiedyś dostałem w prezencie taki kubek, bo powiedziałem w Senacie, że zrozumieć człowieka, to postarać się usłyszeć to, o czym on nie mówi.
Czy sukces właśnie ośrodka Mateusz Waldemara Dąbrowskiego polega na tym, że on właśnie tego wszystkiego doświadczył, wie jak to jest?
Doświadczył także terapii, właśnie tego bycia na dnie.
Profesor Lech Witkowski, filozof i pedagog zajmujący się między innymi tematyką resocjalizacji.
I zresztą w tych sytuacjach uzależnienia albo doświadczenia więziennego to wiarygodność kontaktu jest kluczowa. Tutaj nie można nikomu pokazać niczego, trzeba mu pomóc zobaczyć. Waldek Dąbrowski, ja z pewnym zachwytem przyglądam się jego charyzmie, jego takiemu, bym powiedział, głęboko intuicyjnemu, często bardzo ludzkiemu, empatycznemu podejściu i rozumieniu. On doskonale umie rozmawiać z tymi ludźmi. On bardzo szybko pozyskuje ich życzliwość, on umie słuchać, a przede wszystkim stworzył takie warunki tej namiastki domu, o który sam walczył. Na dziś ciągle jeszcze kuratorzy sądowi są przyzwyczajeni do tego wyobrażenia, że terapia musi być właśnie w takim bardzo formalnym, rygorystycznym, biurokratycznym trybie odbywana i nie bierze się pod uwagę powodów, dla których ona się często nie powodzi. W ośrodku readaptacji Mateusz tam bywają osoby po kilkunastokrotnych, nawet nieudanych terapiach, po czym się okazuje, że ten ośrodek, ta śluza wolności jest pierwszym miejscem, w którym właśnie ta nowa ekologia umysłu, tworząca takie zalążek domu, podmiotowości, gdzie nie ma metalowych łóżek, gdzie jest przestrzeń innej jakości rozmowy, komunikacji, to jest miejsce na terapię. Więc my, tak między nami mówiąc, musimy zmienić wiele nawyków, wyobrażeń, a także przepisów, które nie uwzględniają właśnie tego minimum eksperymentalnie ciągle jeszcze tworzonym, dzięki, uważam, geniuszowi i charyzmie Waldka Dąbrowskiego, żeby te szanse na resocjalizację były większe. Inaczej to będzie pozór, jałowość, aż po stwierdzenie, że realnej resocjalizacji w warunkach więziennych po prostu nie ma.
Major Elżbieta Krakowska, rzecznik prasowy dyrektora generalnego Służby Więziennej. Na koniec grudnia 2016 roku liczba osadzonych recydywistów w jednostkach penitencjarnych wynosiła prawie 37 tysięcy osób, co stanowi 56% populacji wszystkich osadzonych. Problem związany z recydywą, z powrotnością do przestępstwa jest i jest znaczący. My jako Służba Więzienna podejmujemy różne działania, które mają na celu ograniczenie powrotności do przestępstwa. Tak naprawdę już od początku pobytu skazanego w więzieniu diagnozujemy potrzeby w zakresie tej pomocy postpenitencjarnej. Jeżeli osadzony zgłasza wychowawcy lub sami diagnozujemy na przykład, że nie ma dokąd powrócić po opuszczeniu zakładu karnego, to podejmujemy takie próby zorientowania się w jego sytuacji mieszkaniowej, aktywizacji zawodowej. To jako Służba Więzienna prowadzimy szereg oddziaływań przyczyniających się do zmiany postaw skazanych. To są terapie, to są programy kształtujące umiejętności społeczne czy aktywizujące zawodowo. Na przykład od kwietnia 2016 roku realizujemy program opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Praca dla Więźniów. Prowadzimy nauczanie zawodowe, organizujemy kursy zawodowe, na przykład w takich zawodach pożądanych na rynku pracy. No nie zawsze to się okazuje wystarczające, bo i problemy społeczne, i rodzinne, i uzależnienia, a bardzo często brak takiej pomocnej dłoni po opuszczeniu zakładu karnego, przyczyniają się do tego, że osoby przebywające w zakładach karnych i opuszczające ponownie wracają do przestępstwa. Pewnie taką odpowiedzią na te problemy są domy przejściowe dla byłych skazanych, czy takie ośrodki readaptacji społecznej, czy działalność organizacji pożytku publicznego na zewnątrz, poza murami więzienia. Ich trochę funkcjonuje już na terenie Polski. Taka pomoc realna w uzyskaniu mieszkania, czy pomoc w znalezieniu pracy na wolności, no okazuje się nieodzowna. I często te pierwsze miesiące po wyjściu na wolność są tak naprawdę decydujące, jak ta osoba będzie funkcjonowała dalej.
W Toruniu jest ośrodek readaptacyjny Mateusz. Takie ośrodki są potrzebne, pani zdaniem?
Moim zdaniem są bardzo potrzebne. Niezależnie jak dużo zadzieje się w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, jak dużo programów takich readaptacyjnych, resocjalizacyjnych więzień przejdzie w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, to strasznie istotny jest ten czas, kiedy opuszcza mury więzienia. Pomagają w takim zorganizowaniu się tak naprawdę po opuszczeniu więzienia na wolności.
Byli więźniowie mówili nam, że w tych zakładach nie ma resocjalizacji, że te rozmowy z psychologiem są takie trochę od niechcenia, czują takie bariery, że to jest tylko po to, żeby się odbyło.
Mam nadzieję, że nie wszyscy byli więźniowie tak mówią i że pan opiera się na jakiejś jednej, dwóch czy kilku opiniach. Dlatego, że resocjalizacja jest pewnym takim procesem, w którym udział biorą zarówno osoby pozbawione wolności, jak i te osoby ich wychowujące, pomagające, realizujące terapię i tych oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w jednostkach penitencjarnych jest bardzo dużo. Oprócz tego praca zawodowa, aktywizacja zawodowa, kursy, nauczanie to są oddziaływania resocjalizacyjne. Tylko aby z nich skorzystać, no to potrzebna jest wola tego skazanego. On musi chcieć się naprawdę zmienić. Bardzo ważne to, co się zadzieje poza murami więzienia.
Te statystyki, o których pani mówiła, pokazują, że nie jest dobrze, skoro ponad połowa osób to są recydywiści, którzy jednak wrócili na tę ścieżkę przestępczą.
Tak, cały czas mówimy, że są pewne problemy społeczne, rodzinne, uzależnienia, które mimo tych oddziaływań, które więzień przeżył w zakładzie karnym, mimo tego, w co został wyposażony, jednak powodują, że wraca na drogę przestępstwa. I tu chyba istotne jest to wsparcie na zewnątrz, już po opuszczeniu murów więzienia. Bo bardzo często mamy do czynienia z osobami, które wychodzą ostatniego dnia i mówią, że będą funkcjonowały dobrze. Nauczyłem się tego, wyposażony zostałem w to czy tamto. Mam certyfikat, mam jakiś kurs ukończony. Ja sobie doskonale radzę. Tak, on sobie doskonale radził w trakcie pobytu w więzieniu. I jemu się wydawało, że tak będzie też funkcjonował już poza murami więzienia. A jednak rzeczywistość, z którą się styka, bardzo często wykluczenie społeczne, bardzo często niemożliwość podjęcia pracy, bo byłem karany, powoduje, że no, te problemy nasilają się, a w konsekwencji decyzje, które podejmuje ta osoba, no są takie sprowadzające go znów ponownie na drogę przestępczą. Tu bardzo istotna jest współpraca z tym środowiskiem zewnętrznym, nasza służby więziennej, tego opuszczającego mury więzienia człowieka, z kuratorami, właśnie z organizacjami pożytku publicznego, z różnymi instytucjami, które pomocą postpenitencjarną się zajmują. I chyba tu jest duża taka przyczyna tego, dlaczego jest taka recydywa, a nie inna. To jest ten okres przejściowy, ten koniec odbywania kary pozbawienia wolności i wyjście na wolność. I tu konieczna współpraca służby więziennej z instytucjami, które są na zewnątrz, czyli takiego budowanie pomostu pomiędzy więzieniem a społeczeństwem.
Właśnie te osoby, które z nami rozmawiały, zwróciły uwagę na to właśnie, że nie dostałem takiego wsparcia finansowego na ten start, że gdzieś zamieszkać, żeby tak uspokoić się, poszukać pracy, że też nie ma odpowiedniego wsparcia w znalezieniu takiego lokum, żeby to życie właśnie rozpocząć na nowo.
Ja myślę, że taka w ogóle jest sytuacja naszego kraju, że problem nie tylko byłemu więźniowi jest w znalezieniu mieszkania czy do pracy i odpowiednich funduszy do funkcjonowania, tym bardziej więźniowi, który musi okazać się wszędzie zaświadczeniem jeszcze o niekaralności, a takie jednak posiada, że karany był. Więc myślę, że takie wsparcie na początku, ktoś, kto pomoże w znalezieniu pracy, może ten dom przejściowy, w którym na jakiś okres czasu będzie mógł zamieszkać, być może ktoś, kto wskaże, jak konieczna jest kontynuacja leczenia, na przykład odwykowego, które niby w więzieniu się zakończyło, ale wiemy, że powinno być kontynuowane dalej.
Tylko jeżeli nie zrobią tego te instytucje, o których pani mówi, to tylko państwo zostaje, które dba o wszystkich tak. obywateli. To państwo powinno zapewnić takie miejsce, żeby ten osadzony już po wyjściu na zewnątrz, żeby został przywrócony społeczeństwu. I to też jest w naszym interesie, żeby te osoby nie popełniały tych błędów.
Tak, to jest i obowiązek państwa, i obowiązek społeczeństwa, i nas wszystkich uczestników tego życia społecznego. I myślę, że też udział wszelkich organizacji pożytku publicznego, które mogą wspierać takiego więźnia w tym okresie po opuszczeniu zakładu karnego. Bo tak naprawdę rzeczywiście, tak jak pan mówi, to jest w interesie każdego z nas, żeby ten więzień miał pracę, miał pracę, miał miejsce zamieszkania i mógł prawidłowo funkcjonować, a nie ponownie popełniać przestępstwa.
Bez przedłużenia jakiejkolwiek formy resocjalizacji w warunkach więziennych na postpenitencjarną troskę o readaptację w realnych warunkach społecznych, ta pierwsza rzeczywiście nie ma szans powodzenia, bowiem ludzie wychodząc z więzienia muszą się nauczyć żyć w nowym świecie, wręcz muszą się narodzić na nowo. To jest po prostu sytuacja, której nie można przećwiczyć w sztucznych realiach więzienia czy nawet terapii. Jest potrzebna taka śluza wolności po wyjściu. Ta polityka postpenitencjarna w Polsce ciągle kuleje także a w związku z tym i jakość resocjalizacji, że my nie rozumiemy tego, że po wyjściu za mury więzienne odpowiedzialność społeczeństwa za to, czy ci ludzie mają szansę nie wrócić na drogę przestępstwa, wymaga właśnie tej przestrzeni określonej tutaj mianem śluzy wolności, to znaczy znalezienia się w miejscu, które pozwala zacząć na nowo myśleć, po tych ponownych narodzinach myśleć o życiu. My jako społeczeństwo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ułomność ciągle realna polityki postpenitencjarnej wręcz wymuszała powrót na drogę przestępstwa, żeby walka o przetrwanie wymuszała aż stosowanie środków niszczących nawet zalążki udanej resocjalizacji.
Bo tych śluz, o których pan mówi, no po prostu nie ma. Jest tak, że wychodzi człowiek czasem po kilkunastu latach więzienia, właśnie. Dostaje jakieś no, marne pieniądze, powiedzmy sobie, niespecjalnie ma jak wrócić do tego życia dotychczasowego, no bo już najczęściej tego życia nie ma, bliscy nie zawsze chcą go przyjąć. No i właśnie, jak się tak. tu odnaleźć w tej sytuacji? A jeszcze no też społeczeństwo nie pomaga, bo na przykład z pracą jest kłopot dla takich osób.
No nie tylko. Trzeba generalnie powiedzieć, że badania społeczne sugerują, że my nie jesteśmy bardzo empatycznym społeczeństwem. Ciągle pokutuje to wyobrażenie, że człowiek skazany to jest jakoś skażone, prawda? I ta skaza ma się za nim ciągnąć. Tymczasem ludzie ze skazą bywa, są narodzeni na nowo. Waldek ma takie dowody tego, że wdzięczni mu, bo to już jest kilkadziesiąt osób, dziękują mu za to, za te ponowne narodziny, więc my jesteśmy no, po prostu ułomni także w kategoriach chrześcijańskich, czy obywatelskich, czy humanistycznych, nie rozumiejąc tego, że ludzie właśnie skazani nie mają tego skażenia, tylko bywają wartościowymi, bywają ludźmi, którzy mogą dużo zrobić. Jest takie rozporządzenie ministerialne, które definiuje aż 12 form pomocy postpenitencjarnej. Są wykorzystywane tylko dwie, najbardziej prymitywne i to jeszcze źle robione, mianowicie, że trzeba dać człowiekowi opuszczającemu zakład karny odzież dostosowaną do pory roku, prawda? Bo bywa, że jest aresztowany latem, wypuszczany zimą i coś z tym trzeba zrobić. I po drugie, że daje się człowiekowi właśnie jakąś niedużą sumę, rzędu zdaje się 200 czy 300 zł. Są w tym rozporządzeniu takie przepisy, że można takiemu więźniowi dofinansować remont lokum, w którym chciałby zaistnieć. Można mu nawet dopłacać czynsz, tylko z wygody biurokratycznej często się tych środków nie stosuje, no bo trzeba by oczywiście pewnych procedur i wysiłku trochę, dobrej woli, więc tej dobrej woli często brak, a tu pani ma rację wspominając o tym, że nie ma, tak jak na przykład w przypadku osób niepełnosprawnych, takiego mechanizmu motywującego pracodawców do tego, żeby dawać szansę takim osobom.
Marzeniem jest to, żeby tego typu ośrodki powstawały w całej Polsce, żeby właśnie no, ten system jakoś uszczelnić i sprawić, że on rzeczywiście będzie działał.
Trzeba byłoby stworzyć ustawę. Trzeba byłoby obligatoryjnie z funduszu readaptacyjnego, który jest i który ma spore pieniądze, pomóc w tworzeniu właśnie takich jednostek. W pewnej rozmowie dostałem sygnał, Waldek, 16 takich domów w Polsce.
Czyli jeden na każde województwo, tak?
Czyli jeden na każde województwo i no ja już taki jestem, mówię, nie 16, tylko 32. A jak to wyliczyłeś? Ja mówię, no bo trzeba myśleć o kobietach.
16 razy 2, czyli 32 ośrodki idealnie by było, gdyby powstały w Polsce. Czy jest zrozumienie ze strony rządzących, czy jakieś prace już się odbywają?
7 lat ten dom w Toruniu istnieje. Od 16 sierpnia idzie 8 rok. Zaczęło się dziać tylko i wyłącznie to, że dostajemy trochę pieniędzy. To nie są jakieś pieniądze, które mogłyby pozwolić nam żyć bez problemów na to, żeby zatrudnić tutaj jakieś osoby, bo to są zbyt małe pieniądze. Dlatego życzyłbym sobie, żeby powstała ustawa, życzyłbym sobie, żebyśmy mieli na tyle funduszy, żeby ta opieka nad tymi ludźmi była jeszcze lepsza.
Waldemar Dąbrowski się nie zmultiplikuje i w każdym domu nie będzie, ale wymyśliłeś sobie, że twoi podopieczni, chłopaki, którzy już wyszli, mogliby takimi ośrodkami, jeżeli już oczywiście będą na takim etapie, właśnie pokierować, czy też być takimi właśnie przewodnikami, tak to pewnie należałoby nazwać.
Tak, dlatego, że to są też ludzie, których nikt nie chciał. Ja sobie wymyśliłem, jestem w kontakcie z osobami z rządu i wymyśliłem sobie coś takiego, że ci ludzie najbardziej są empatyczni, rozumieją ten problem, bo sami przeszli tą drogę. Poza tym ci ludzie dobrze mnie znają. Przebywam z nimi 24 godziny na dobę. Wiem na pewno, że ci moi chłopacy nie skrzywdzą tych ludzi, którzy przyjdą do nich po pomoc, bo oni też kiedyś przyszli po pomoc. I no nie chciałbym tych ludzi, których kocham, nie boję się tego powiedzieć, bo na swój sposób kocham tych ludzi, żeby ktoś ich skrzywdził, bo są osoby, które są wykształcone, ale brakuje im właśnie tej empatii, brakuje im właśnie tego zrozumienia tego drugiego człowieka. To, co powiedziałem wcześniej, zrozumieć człowieka, to spróbować usłyszeć to, o czym on nie mówi. To jest bardzo istotne, to jest bardzo ważne. Ci ludzie są bardzo zamknięci w sobie. Ja wystarczy, że popatrzę, jak ten człowiek się zachowuje, który nic nie mówi, czego on potrzebuje. Nie chcę powiedzieć, że jestem jakimś wielkim ekspertem, ale udaje mi się to i z tego się cieszę. I uważam, że ci moi chłopacy w tych domach, które powstaną, najlepiej by się sprawdzali jako tacy gospodarze tych właśnie domów. Mogą się podłączyć tam psychologowie, pedagodzy i tak dalej, ale tą podstawą, tym tatą takim w tym domu, to będzie osoba, która została wychowana przeze mnie.
Mamy przecież przykład Marka Koteńskiego i Monaru, że gdyby właśnie nie ta charyzma, nie ta niezwykła osobowość, to i w tym zakresie nie byłoby sukcesu. Natomiast tutaj jesteśmy absolutnie na początku drogi. To jest jedyny taki dom readaptacyjny w Polsce dla mężczyzn. Wysiłkiem Waldka i dzięki zrozumieniu przez władze miasta i także we współdziałaniu ze służbami więziennymi, bo tego się nie dałoby inaczej zrobić, powstaje pierwszy taki dom w Grudziądzu. No to proszę sobie wyobrazić, gdzie byłaby pomoc dla narkomanów, gdyby Monar się sprowadzał tylko do dwóch miejsc. To jest potrzebna cała taka sieć w skali kraju. Na szczęście mogę powiedzieć, że jest zrozumienie, przynajmniej narastające w kierownictwach kolejnych zresztą Ministerstw Sprawiedliwości. Myśmy próbowali podchodzić do dwóch kolejnych ministrów sprawiedliwości jeszcze za rządów PO, ale oni się za szybko zmieniali, żeby można było uruchomić zmianę przepisów. No potem niezwykłym wydarzeniem było to zorganizowanie przez wicemarszałka Wyrowińskiego debaty w Senacie RP z udziałem Komisji Senackich Ustawodawczej Praw Człowieka, gdzie pojawiła się szansa zestawienia postulatów niezbędnych do tego, żeby w ogóle takie domy funkcjonowały. Wiem, że Waldek uzyskuje w tej chwili coraz więcej zrozumienia i nawet realnych gestów. Był rzecznik praw obywatelskich, wiem, że ma kontakt z obecnym kręgiem Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest taka rada do spraw resocjalizacji. Tutaj środowisko akademickie w kraju coraz częściej się otwiera. Studenci przyjeżdżają, więc narasta takie zrozumienie tego, że ta postpenitencjarna, nie tylko polityka widziana w kategoriach przepisów, ale ta realność, którą trzeba poprawić w trosce o to, żeby właśnie opuszczający więzienie nie byli skazani na to, żeby za chwilę tam musieć powrócić, jak nie mają gdzie pójść, czego żyć. Trzeba mieć tę śluzę wolności przejściową, żeby odbudowywać często powoli zaufanie, odkrycie, że taki człowiek zapłacił już cenę i stał się kimś często zupełnie innym. Dla takich ludzi to, że oni usłyszą słowo tata wypowiedziane przez dziecko, którego przez lata nie widzieli, bywa tak gratyfikującym doświadczeniem, że to właśnie uskrzydla, to jest takie przeżycie inicjacyjne, więc my jesteśmy na początku drogi. Są potrzebne rozwiązania i finansowe, stabilizujące możliwość trwania takiego ośrodka. No i pomoc, tak jak mówię, jak najbardziej profesjonalna.
Pamiętam 4 lata temu, kiedy byłem właśnie u ministra Biernackiego, ministra sprawiedliwości. No, panie Waldemarze, by trzeba było tam ustawy, by trzeba było to, by trzeba było tamto. Zmienił się minister sprawiedliwości, nie wiem, chyba wszystko poszło do kosza. Cały czas minister sprawiedliwości szuka rozwiązań dotyczących osób powracających z zakładów karnych. To trwa już, 8 rok robię to, co robię, także 8 lat trwa to już na pewno. Rozwiązań jak nie było, tak nie ma, to wszystko stoi w miejscu. Oprócz tego, że parę złotych minister sprawiedliwości mi przeznaczył.
Michał Woś, szef gabinetu politycznego, Ministerstwo Sprawiedliwości.
Czy prowadzą Państwo pracę nad wprowadzeniem takiego systemu? Czy widzą Państwo też potrzebę zmian w tym zakresie?
Rzeczywiście w ministerstwie trwają bardzo intensywne prace analityczne właśnie w tym zakresie, który pan redaktor poruszył. Rozważamy różne opcje, różne możliwości, między innymi korzystając z doświadczeń działającego w Toruniu Stowarzyszenia Mateusz, który taki ośrodek readaptacji prowadzi. No z pewnością są to doświadczenia cenne i w ramach prowadzonej analizy jest także analizowana praca tego ośrodka. Z pewnością wszystkie oddolne inicjatywy są cenne, a sam system readaptacji, czy generalnie system readaptacji w Polsce wymaga pewnego usprawnienia, dlatego chcemy w możliwie szerokim zakresie przyjrzeć się temu systemowi. Dlatego, tak jak wspomniałem, trwają prace analityczne i myślę, że w niedługim czasie będzie przedstawiony plan zmiany systemu readaptacji w Polsce. Przy czym na obecnym etapie nie jestem w stanie wskazać konkretnych założeń.
Czy możemy jakiś taki termin mniej więcej podać? Bo od lat to jest problem, że te osoby wracają z powrotem do zakładów karnych i wciąż pojawiają się głosy, że trwają prace, że trwają różne analizy.
No tak, jest to na pewno na tyle wrażliwy segment życia społecznego czy całego systemu penitencjarnego i readaptacji, że wymaga szczegółowego zapoznania się i z funkcjonowaniem, i z możliwością ulepszenia tego systemu, i z pewnością pochopne działania nie sprzyjają podejmowaniu roztropnych decyzji, a działania, które chcemy podjąć, muszą być dogłębnie przemyślane i muszą zadziałać skutecznie.
Co pan zrozumiał, będąc tutaj w domu?
Szacunek do ludzi przede wszystkim. Wulgarność na tym temacie to jest całkiem inaczej. Mnie na przykład drażni to, jak pracując będąc w innej pracy czy coś, jak ktoś tam, a ty tam wiesz, taki i taki, nie? To jakoś tak człowiek już inaczej reaguje na to. Nie?
A ma pan jakieś swoje marzenia, jakiś cel w życiu?
No to każdy z nas na pewno, nie? No, kiedyś na pewno chciałem założyć życie normalnie, nie? Mieć rodzinę, jakąś tam kobietę. Tutaj nikt nam z zewnątrz ani czy ten, tu jest normalnie, możemy sobie wychodzić do miasta, czy ktoś idzie i mówi, słuchaj Waldek, chcę dzisiaj iść na noc, tam mam dziewczynę czy tego. Nie ma żadnego problemu.
Do mnie trafiło po prostu dużo pokory, ustępstw. Kiedyś byłem takim buntownikiem. Ktoś coś powiedział, zrób tak, no to robiłem wszystko na przekór. Bo myślałem, że to co robię, to jest wszystko elegancko, nie? Ale nie, robiłem to wszystko odwrotnie. A tutaj właśnie, słuchając Waldemara, wpoiłem sobie do tej pecynki mojej, do głowy, że no, lepiej przemyśleć dwa razy, niż popełnić jakiś błąd, nie? Później się go żałuję. Moim celem jakim jest? Po prostu, no, marzenie. Z powrotem wrócić do swojej rzeczywistości. Nie do tego, co robiłem poprzednią razą, zresztą tu trafiłem, tylko opuścić ten dom, no i jakoś się ustabilizować, po prostu znaleźć jakąś kobietę, normalną kobietę, bo to, z którymi poprzednio byłem, to były normalne, no, chwilowo, do czasu, która mnie pokocha, nie wykorzysta z tego względu, że coś jej dam materialnie, tylko duchowo. To materialnie to jest dzisiaj złapię, jutro wyrzucę, nie? To nie tak, to jest dobrze, tutaj jest dobrze, wiadomo, no w domu, w własnym domu, z rodzinką jest lepiej, nie, ale tu też jest dobrze, lepiej jak na ulicy.
To już wszystko w dzisiejszej audycji, za uwagę dziękuję, Adriana Andrzejewska
i Michał Zaremba, do usłyszenia.
Płytkiego oddechu, braku nadziei, wiary w siebie i jeszcze siebie samego i jeszcze. dotąd nie byłeś, teraz możesz tłumaczyć, a to co myślisz, niewiele znaczy.